misja rusza i co teraz będzie się działo? Jakie są te najbliższe kroki tego łazika?
No, pierwsza rzecz to, żeby on wystartował, tak? To okienko startowe potrwa do 15 sierpnia, chociaż nie o każdej porze on musi wylecieć. Są takie mniej więcej dwugodzinne sloty, kiedy to może zrobić.
Od czego zależy to okienko?
To jest tak, że żeby dolecieć na Marsa szybko i sprawnie, oba te ciała, czyli Ziemia i Mars, muszą być ustawione w odpowiedniej odległości od siebie, w odpowiednim położeniu. Wcale nie najbliżej, tylko żeby były najbliżej, kiedy on będzie dolatywał, można powiedzieć. No i teraz jest też tak, że również sama Ziemia musi się obrócić akurat w taką stronę, żeby później to przejście na orbitę i już wyjście z tej orbity na drogę ku Marsowi odbyło się kosztem jak najmniejszej ilości paliwa i najskuteczniej.
Jak już łazik wystartuje, to co dalej? Bo przed nim długa droga.
Długa, no w trakcie drogi nie tak dużo się z nim będzie działo. Będzie sobie spokojnie czekał na ten dolot do Marsa.
Ile on zajmie?
Przy dobrych wiatrach, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to powinien dolecieć tam w lutym. I lądowanie jest planowane na 18 dzień lutego. Prawdopodobnie to lądowanie, znaczy nawet na pewno, to lądowanie odbędzie się w taki sam mniej więcej sposób, w jaki lądowało Curiosity, które ciągle jeszcze przecież na Marsie działa, tylko że tym razem teren lądowania jest troszeczkę bardziej ambitny, dlatego że za każdą kolejną misją staramy się dotrzeć, no, pokonać te bariery, które mieliśmy do tej pory. A oczywiste jest w sumie dosyć, że takie miejsce, które jest szalenie ciekawe z geologicznego punktu widzenia, miejsce urozmaicone, krater, w tym wypadku to będzie krater Jezero, nie bez kozery się tak nazywa, dlatego że rzeczywiście kiedyś tam w nim było jezioro ciekłej wody. To jest miejsce bardzo urozmaicone geologicznie, w którym mamy szansę na odnalezienie śladów jakiegoś pradawnego życia być może nawet. Natomiast to jest miejsce, w które po prostu trudno trafić, w tym sensie, że tam są strome zbocza, tam są skomplikowane warunki, więc żeby ta misja miała szansę, to musieliśmy bardzo wydoskonalić sposób lądowania na Marsie.
Jak duża jest ta powierzchnia, na której ten łazik ma wylądować? Bo to, zakładam, jest pewien teren na Marsie.
To jest teren, ta elipsa lądowania, czyli ten obszar, w którym chcielibyśmy, żeby on rzeczywiście przyziemił, czy też przymarsił, można powiedzieć, ma rozmiary, ma właściwie obie osie małych kilkudziesięciu kilometrów, więc to z jednej strony wydaje się sporo, ale z drugiej strony dobrze wycelowana ta elipsa lądowania nie jest wcale taka duża jak na całego Marsa, dlatego kiedy on wejdzie w marsjańską atmosferę, to jeszcze wykona takie zdjęcia tej powierzchni dokładne, upewniające go, gdzie jest, i w trakcie tego lądowania, tego dolotu właściwie będzie jeszcze sterował i manewrował, żeby jak najdokładniej trafić właśnie w ten wybrany przez nas punkt.
Co w tym marsjańskim podłożu jest?
No tego byśmy się właśnie chcieli dowiedzieć. To, co jest tutaj interesujące, to chyba dwie rzeczy. Po pierwsze taka, że on nie tylko będzie samodzielnie badał te próbki, chociaż to jest oczywiście jego główne zadanie, ale też zbierze te takie najciekawsze próbki i zaniesie je w jedno miejsce, gdzie je tak oznaczy, żeby późniejsza misja, która poleci na Marsa w następnym albo jeszcze następnym okienku startowym, będzie je mogła pobrać i zabrać na Ziemię. Więc to jest jedna rzecz. Te takie najlepsze rzeczy zostaną też na później. Druga rzecz jest taka, że w trakcie tej misji będzie wykorzystany po raz pierwszy helikopter marsjański. Taki, no właściwie trochę można też powiedzieć dron, to nie jest duże, to ma 1,80 kg i nie będzie latał bardzo wysoko. Tak naprawdę jego zadaniem w tym momencie będzie przede wszystkim udowodnienie, że da radę, to znaczy, że można wysłać helikopter na Marsa funkcjonalny, dobrze latający, bez żadnych problemów. Natomiast oczywiście będzie on też miał swoje zastosowanie praktyczne, bo będzie w stanie na przykład pokazywać robotowi, co jest przed nim, prawda? Więc on będzie się mógł poruszać trochę szybciej niż w normalnych warunkach w trakcie tych lotów, bo nie będzie miał takich dużych problemów ze sterowaniem, z wybieraniem tej najkorzystniejszej drogi.
Czyli ten łazik trochę zgromadzi rzeczy, ale nie przywiezie ich z powrotem.
To jeszcze nie jest ten etap, na którym rzeczywiście wyślemy z powrotem te próbki marsjańskie, chociaż w tej chwili próbki marsjańskie na Ziemi są, ale one nie są przywiezione przez sondy, tylko dostarczył nam je dobry los. Kiedy dawniej wielkie planetoidy uderzały w powierzchnię Marsa, to niektóre z nich uderzały z taką siłą, że wybijały odłamki w kosmos i część z nich szczęśliwie trafiła na Ziemię jako meteory.
Ile czasu ten łazik spędzi na Marsie?
Trudno jest powiedzieć, ile czasu on wytrzyma, natomiast szanse na niego są bardzo duże, to znaczy moim zdaniem wytrzyma długo, tak? Nie zapomnijmy, że Curiosity jeździ już kilkanaście lat, a on również będzie zasilany takimi reaktorami, które czerpią energię z rozpadu plutonu, co oznacza, że bardzo powoli będzie tracił energię. Tak naprawdę problemem w przypadku misji marsjańskich, powód, dla którego one najczęściej przestają działać, jest to, że jeżeli są zasilane bateriami słonecznymi, to nie tylko mają taki problem, że czasami przychodzi marsjańska zima, No i oczywiście w tym momencie tej energii jest mniej, ale też tam są bardzo silne burze piaskowe, które po prostu zasypują im te ogniwa, no i nie bardzo mają szczoteczkę, którą mogłyby się potem odkopać. Natomiast w przypadku takiego napędu jądrowego, to w zasadzie czas trwania misji nie jest jakoś mocno ograniczony. Myślę, że spokojnie można liczyć na kilkanaście lat pracy. Oczywiście jest też tak, że inżynierowie NASA tak konserwatywnie mówią, no na pewno rok, dwa lata marsjańskie, to i tak jest dwa razy dłużej niż ziemski rok. Ale tak naprawdę wszyscy wiemy, że liczymy na co najmniej kilkanaście lat dobrej pracy.
W najbardziej optymistycznym wariancie, jaki może być efekt tej misji?
No, myślę, że najbardziej optymistyczny wariant powiedziałby nam, oprócz tych rozwiązań technicznych, które też są ważne, bo on na przykład będzie też po raz pierwszy pokaże, że w jaki sposób produkować tlen z dwutlenku węgla marsjańskiego. A wiadomo, że tlen to jest podstawa dla przyszłych misji załogowych, a także paliwo, które, znaczy fragment paliwa, element składowy paliwa, które pozwoliłoby później z tego Marsa na Ziemię powrócić.
To jest inny dwutlenek węgla niż ten nasz?
To jest taki sam dwutlenek węgla jak ten nasz, ale chodzi o to, żeby wypróbować po raz pierwszy na Marsie tę technologię, która umożliwia uzyskanie z tego dwutlenku węgla, po prostu można powiedzieć rozłożenie go na tlenek węgla i ten tlen, który nam jest potrzebny, czyli O2. Taki tlen pozwolił, byłaby taka idea, że gdyby ten eksperyment się powiódł, to później wysłalibyśmy taką misję, która, no, której głównym zadaniem byłaby ta produkcja tego tlenu i wtedy albo misja załogowa, która ląduje, albo też misja taka robotyczna, która będzie miała jednak również zamiar wrócić na Ziemię, zaczerpnie z tych zapasów tlenu powietrze do oddychania oraz utleniacz paliwa, który później doprowadzi do tego, że wróci na Ziemię.
Kiedy dowiemy się, czy udało się?
No te wszystkie eksperymenty będą prowadzone w pierwszych miesiącach po lądowaniu łazika, natomiast co on zobaczy potem? Czy na przykład zobaczy jakieś ślady właśnie świadczące istnieniu albo samego pierwotnego życia, albo przynajmniej naprawdę bardzo dobrych warunków do jego powstania, no to wszystko jest przed nami. Zawsze jest nieoczekiwane. Odkrycie jest nieoczekiwane i chyba na tym właśnie polega ta emocja i ta radość z niego.